Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w tym roku obchodziliśmy wyjątkowo 2 maja, a nie jak zwykle 3. Wiąże się to z przypadającą dziś 5. niedzielą wielkanocną. W odpowiedzi na pismo arcybiskupa Tadeusza Wojdy, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z ubiegłego roku, dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów zezwoliła, aby w tym roku uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, zbiegająca się z celebracją 5. niedzieli wielkanocnej, była przeniesiona właśnie na dzień 2 maja. Ponadto wspomnienie świętego Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, zostało przeniesione z 2 maja na 4 maja, czyli na jutro, i jednocześnie ze wspomnieniem świętego Floriana, męczennika, stały się tego dnia wspomnieniami dowolnymi. Maj to szczególny miesiąc dla wszystkich chrześcijan. To właśnie wtedy oddajemy szczególną cześć Matce Bożej. Nabożeństwa majowe ku czci Maryi odbywają się w całym kraju. Wierni gromadzą się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, a coraz częściej łączą się nawet za pośrednictwem platform internetowych. Najważniejszą częścią nabożeństwa majowego jest litania loretańska, czyli jeden z najwspanialszych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są jej wielkie cnoty i przywileje. Źródła podają, że powstała już w XII wieku we Francji, lecz pierwsza forma się nie zachowała. Pośród różnych wersji utrwaliła się ta, która wywodzi się z włoskiej miejscowości Loreto, gdzie od pierwszej połowy XVI wieku Maryja była szczególnie czczona tą modlitwą. Po raz pierwszy w formie drukowanej litania ukazała się w 1572 roku we Florencji i zawierała 43 wezwania. W 1587 roku została oficjalnie zatwierdzona przez papieża Sykstusa V. W kolejnych wiekach dodawano nowe wezwania, które odzwierciedlały rozwijające się w Kościele rozumienie roli Maryi i odpowiadały na aktualne potrzeby wiernych. I właśnie o nabożeństwach maryjnych i uroczystościach z tym związanych opowie teraz ksiądz Ireneusz Bratkę, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
Najpierw może o tym maju, który... Nie, a maj to majówka. A majówka to po prostu nabożeństwo majowe i ono się odbywać będzie, już się rozpoczęło właściwie, w wielu miejscach naszej ojczyzny i to nie tylko w kościołach, nie tylko w domach prywatnych, ale przy kaplicach, przy przydrożnych krzyżach spotykają się ludzie, aby śpiewać lub odmawiać litanię loretańską.
I to wciąż jest żywe, paradoksalnie.
I jeżeli przejedziemy się tymi mniejszymi miejscowościami, gdzie nie pędzimy jakąś tam drogą szybkiego ruchu, to w godzinach popołudniowych zauważamy mniejsze, większe grupki osób, które stają do modlitwy. I to jest po prostu piękne. To tym bardziej, że to jest z jednej strony przejaw wiary, ale z drugiej strony też i przejaw nadziei, że ta modlitwa zanoszona w różnych sprawach, ale najczęściej jest to w sprawach takich bardzo trudnych, jakim jest zdrowie, jakim jest pokój na świecie, jakim jest pewien dobrobyt potrzebny. No, to są te intencje, które towarzyszą i dlatego ja uważam, że maj, niezależnie od tego, jaką mamy propagandę antymaryjną, że to nie do końca może licuje, bo za dużo tej pobożności, on jednak odgrywa bardzo ważną rolę. I ta pobożność taka ludowa, prosta, to jest chyba najsilniejsza. I dlatego Bogu niech będą dzięki. Zresztą każdy z nas pewnie z takiej wiary domowej, ludowej, prostej wyrósł i ją w sobie mniej lub bardziej starannie pielęgnuje. Ja cenię sobie to dziedzictwo, które dostałem z domu. I myślę, że wielu jest takich, którzy właśnie w sposób szczególny to cenią. I to jest ten tak zwany najcenniejszy skarb, który trzymamy gdzieś głęboko. A patriotyzm bardzo mocno wiąże się oczywiście z tym, bo przecież Maryja to królowa Polski. I ten tytuł, który w odpowiedzi na prośby biskupów został dany Polakom jako uroczystość osobna, upamiętniać ma właśnie Konstytucję 3 maja. Mimo, że królowa Polski obwołana przez śluby Jana Kazimierza, to jednak dzień, w którym w sposób szczególny ją czcimy, to jest dzień patriotyczny, ważny dla Polaków. Ustanowienie Konstytucji 3 maja. I dlatego Ojciec Święty wyznaczył ten dzień na obchody właśnie Maryi z jej tytułem Królowa Polski. I to są bardzo mocno ze sobą związane sprawy. Zresztą Polacy zawsze byli ludźmi, dla których wiara, wierność Bogu wiązały się z tym, co zresztą pisali na swoich sztandarach. Co prawda dzisiaj już zauważyłem, że niektóre sztandary nowe tego nie mają, ale Bóg, honor, ojczyzna. One zawsze były obecne, te trzy słowa. Bóg, honor, ojczyzna. No dzisiaj już nie, tak zwane no nowe podejście czasami tego Boga wyrzuca z tego, z tych sztandarów. Nie wiem, jakby przeszkadzał, ale to on stanowi siłę motywacji, kiedy przychodzi bronić ojczyzny, kiedy przychodzi o nią walczyć. Ta argumentacja duchowa jest bardzo ważna i nie możemy o tym zapominać. Ta podbudowa jest tak istotna, że bez niej, chciałoby się powiedzieć, to nie moja sprawa. Ale kiedy to jest wszystko oparte o wiarę, no to ma głębokie uzasadnienie. O, jeszcze jedno, jeżeli można. Myślę, że warto, abyśmy spróbowali wrócić zawsze do swoich korzeni. I być może to nabożeństwo majowe z dziecięcych lat, być może powtórka dzisiaj, kiedy przemierzam no, różne obszary, zatrzymać się, przysiąść do tych, którzy się tam modlą, może stanowić swego rodzaju bardzo dobre lekarstwo na różnego rodzaju wątpliwości i beznadzieje, które czasami się wkradają do naszej rzeczywistości. I dlatego do tego zachęcam i niech to będzie taka recepta, którą ja jako ksiądz chcę podać sobie i wszystkim, którzy mnie ewentualnie słuchają.
Kardynał, prefekt dykasterii do spraw popierania jedności chrześcijan, przesłał orędzie na ekumeniczne nabożeństwo o pokój w Bazylice Świętego Bartłomieja na wyspie z okazji rocznicy wielkiego nieszczęścia Metz Jegern. W swoim wystąpieniu ostrzegł, że prześladowania chrześcijan nie tylko się nie zatrzymały, ale w niektórych częściach świata nawet się nasiliły. Krew ormiańskich męczenników, świadectwo prześladowań wymierzonych w całą wspólnotę chrześcijańską, które dziś nie tylko się nie zatrzymały, ale wręcz nasiliły się w niektórych częściach świata, niech stanie się zasiewem przyszłej jedności jedynego ciała Chrystusa, rozdartego wieloma podziałami, przekazał kardynał Kurt Koch, prefekt dykasterii do spraw popierania jedności chrześcijan w orędziu, odczytanym pod koniec kwietnia podczas ekumenicznego nabożeństwa o pokój na świecie w Bazylice Świętego Bartłomieja na wyspie w Rzymie. W podwarszawskich Laskach pod koniec kwietnia odbyła się konferencja poświęcona błogosławionej Matce Elżbiecie Róży Czackiej. Konferencja koncentrowała się na dorobku pedagogicznym i wizji Matki Czackiej w kontekście współczesnej tyflopedagogiki. Wydarzenie to wpisuje się w obchody tego roku, który został ustanowiony rokiem błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej przez Senat RP, co jest okazją do przypomnienia jej zasług w pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym. Laski odwiedziła Anna Rembas. Spotkała się tam z niewidzącą wychowanką Lasek panią Heleną Urbaniak z Gdyni i z siostrami pracującymi w Laskach w ośrodku dla niewidomych.
Siostra Benita, dział tyflologiczny w Laskach, siostra franciszkanka, służebnica krzyża. Tutaj mamy groby założycielki, naraz w takiej środkowej, a na końcu tej głównej alei. Po prawej stronie pochowane są siostry, dlatego taki widzimy szereg jednakowych krzyży i tabliczek glinianych. Groby mają taką specyficzny troszeczkę wygląd, są obłożone kamieniami i zasadniczo już takimi tak, tu chyba z Wisły, tak, że kiedyś tam przywożone były. Natomiast stoimy właśnie przy grobach założycieli, jest matka Elżbieta Róża Czacka, założycielka towarzystwa, która powiedziała takie znane słowa i to zanotowano na płycie nagrobnej. Dzieło to z Boga jest i dla Boga. I dodała, innej racji bytu nie ma. Gdyby zeszło z tej drogi, niech przestanie istnieć. Powiedziała, przestraszyłam się tych słów, które powiedziałam, ale tak uważam. Tylko z Bogiem i dla Boga ma sens istnienie. No tutaj matka bardzo też współpracując z ojcem Korniłowiczem, jeszcze jeden aspekt taki uwypukliła. Powiedziała, służba osobom niewidomym fizycznie czy na ciele, jak to zostało wtedy określone. Owszem, jak najbardziej, ale również osobom niewidomym na duszy. Tak zostały nazwane osoby dalekie od Boga, nieznające Pana Boga, jako ślepe duchowo. I powiedziała, to jest gorszy rodzaj niepełnosprawności, bo no, nasze życie, przynajmniej my jako chrześcijanie, prawda, wierzymy, że nie kończy się tutaj i teraz, tylko ma swój ciąg dalszy. I ten ciąg dalszy jest właściwie już potem wiecznością, więc jest no, może bardziej najbardziej istotny. I dlatego też całe osoby niewidome, powiedziałam, my nie tylko służymy osobom, ale wraz z osobami niewidomymi, to właśnie tutaj przyjeżdżający ludzie do lasek mówią, często doświadczają jakiegoś pokoju, dobra, piękna, jakiegoś czegoś wspaniałego, że nawet chcą tutaj wracać. I jeden z kapłanów właśnie powiedział, tak, to jest owoc krzyża osób niewidomych. My czerpiemy z tego owocu, dlatego że matka bardzo wyraźnie, założycielka też była osobą niewidomą i bardzo wyraźnie powiedziała, brak wzroku jest krzyżem, jest cierpieniem. Temu nie da się zaprzeczyć, możemy to pokonać, możemy to podjąć, nawet musimy to podjąć zgodnie z wolą Bożą, bo Pan Bóg jest dobry, zawsze chce dobra, więc jakieś dobro w tym cierpieniu, w tym krzyżu, który w sumie jest zawsze jakoś dopasowany do naszych ramion, z tym, że wtedy jest dobrze, jeśli ten krzyż przyjmiemy, jeżeli się zgodzimy, bo jeżeli się szarpiemy na krzyżu, no to możemy sobie wyobrazić, co się dzieje, prawda? Rany się rozrywają, jest jeszcze większy ból. Więc tutaj ta idea właśnie służby niewidomym osobom i wraz z osobami niewidomymi, no myślę, że jakoś do dziś jest tym takim mechanizmem, motorem, który potem inne osoby mogą to dobro odbierać, czerpać i może gdzieś nawet odnajdywać Pana Boga, odnajdywać drogę do Niego, bo to też wszystko jest proces, droga, którą mamy. Prawda? Każdy swoją nieraz. To są okoliczności niezależne od człowieka, że gdzieś właśnie nie ma wiary, czy nie spotkał Pana Boga w życiu, czy ludzi, którzy by mu wskazali tą drogę, czy modlili się za Niego. Więc taką rolę matka wyznaczyła właśnie dla lasek, dla osób niewidomych i dla wszystkich współpracowników, bo właściwie w laskach mamy takie trzy grupy. Nazwano dzieło na cześć Trójcy Przenajświętszej Triuno, ale też mamy te trzy elementy. To są osoby niewidome, to są siostry i to są osoby świeckie. I ta współpraca tutaj w Laskach była od początku, pomimo, że dopiero Sobór Watykański II, czyli mamy rok 65, kiedy się kończy, prawda, i rola świeckich została jakoś zauważona i do kościoła podjęta w kościele, to matka już w latach 20, prawda, właśnie zaangażowała też osoby świeckie do współpracy, do działania. Ta współpraca była na różnych polach.
Ośrodek od kiedy istnieje?
Sam ośrodek szkolno-wychowawczy od 1922 roku, natomiast przyjmuje się za datę powstania zgromadzenia i dzieła przez to też rok 1918, kiedy to uzyskała matka zgodę na powołanie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Tutaj ile sióstr posługuje? Ile jest na co dzień?
W samych Laskach nas jesteśmy malutkim zgromadzeniem, bo chyba wszystkich sióstr, troszeczkę mamy też placówek na świecie, jest ponad 200 albo około 200. W samych Laskach, no myślę, że jakaś może już niecała połowa tego, prawda? Bo jeszcze mamy placówki w Rwandzie, niedaleko Kibeho, w Indiach.
Na Pomorzu w sobie Szewie?
Owszem, tam jest nasza szkoła i ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla niewidomych. Szkoły nie ma jeszcze, jest tam wczesna interwencja i przedszkole. Tak.
Ciekawa jestem, jak niewidomi myślą o tym krzyżu. Pani Heleno, jak to jest z tym przyjęciem tego krzyża? Pani nie widzi od urodzenia.
No, ja widziałam sporo, długo dosyć, ale traciłam powoli, stopniowo straciłam wzrok i długo się buntowałam przeciwko temu, ale jak przyszłam do lasek i zauważyłam, że oni mi tutaj poprawiają kondycję duchową, to powiedziałam Panu Bogu tak, będę ten krzyż niosła.
Kiedy to było? W którym roku Pani trafiła do lasek?
Ja trafiłam do lasek w 47 roku, jako 11-letnia dziewczynka, ale ten krzyż podjęłam świadomie dopiero w 14 roku życia.
A co to znaczy podjąć krzyż świadomie? To znaczy myśleć?
Zgodziłam się na to, co mam, że będę niewidoma, jeżeli będę niewidoma, a nawet stracę całkiem wzrok, to kiedyś to mi zostanie wynagrodzone. I to mi pomogło.
A jeśli nie zostanie wynagrodzone? Przepraszam za świeckie pytanie.
A ja tak nie brałam pod uwagę tego, że nie zostanie, bo już bardzo uwierzyłam w to, że zostanie i to mi łatwiej było z tym żyć.
I dziś po tych wszystkich latach?
Wiem, że to jest dobre, to było dobre postanowienie, dobre podjęcie krzyża, Panie Jezu, byleby nie był taki za ciężki, bo musisz, i skoro podejmuję, to musisz mi pomagać w niesieniu tego krzyża.
A pomaga?
Pomaga.
Ta pomoc jest oczywiście związana też właśnie z ludźmi, z społeczeństwem, prawda, z jakąś też rozumieniem godności, wartości człowieka, niezależnie od tego, czy któryś zmysł działa, czy nie, ponieważ wszyscy podlegamy jakimś ograniczeniom. To chyba nie ma tak, tylko może osobom tak przeciętnym łatwiej troszkę zaprzeczyć lub powiedzieć, nie, ja to wszystko mogę, tak?
To mnie nie dotyczy.
To mnie nie dotyczy. A to
ta rozmowa
nie jest, tak, a tak nie jest. Natomiast no tutaj wyraźnie, prawda, brak wzroku jest tym ograniczeniem takim głównie w jakimś samodzielnym poruszaniu, chociaż dzisiaj troszkę technika i no i też rozumienie, może takie głębsze spraw jest pomocne na pewno, troszeczkę ułatwia.
Tych, których zainteresowała postać Matki Niewidomych, błogosławionej Elżbiety Różyczackiej, zapraszam jeszcze dziś o 17.10 do wysłuchania reportażu Anny Rembas, poświęconego właśnie laskom i tej wyjątkowej postaci. W Pruszczu Gdańskim powstaje niezwykłe miejsce. Caritas Archidiecezji Gdańskiej zachęca, by zwolnić, znaleźć czas na spotkanie i rozmowę. O wyjątkowej kawiarni społecznej Alicji Samolewicz-Jeglickiej opowiedział dyrektor Caritas ksiądz Andrzej Wiecki.
Caritas otwiera kawiarnię w Pruszczu Gdańskim. Co to będzie za miejsce?
Mam nadzieję, że to będzie wyjątkowe miejsce. To nowy pomysł, który powstaje właśnie w Pruszczu Gdańskim, w dawnym domu katechetycznym przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Tam już działa nasz ośrodek dla dzieci z niepełnosprawnością, OREF. To szkoła, w której dzieciaki uczą się i rehabilitują. 30 dzieci, które tam po prostu przychodzą, by uczyć się. Działa tam też ośrodek do wypożyczania sprzętu dla osób z niepełnosprawnością i także działalność związana właśnie z rehabilitacją osób z niepełnosprawnością. I wpadliśmy na pomysł, że chcielibyśmy przerobić tam dwa pomieszczenia, które miałyby służyć między innymi aktywizacji lokalnej społeczeństwa w Pruszczu Gdańskim. I chcieliśmy stworzyć kawiarnię prowadzoną przez osoby z niepełnosprawnością. No i prawie już finiszujemy, jesteśmy już na końcu tego pomysłu. Kawiarnia już powstała, jest już wyposażona, budynek jest już odebrany, czy te pomieszczenia są już odebrane i chcielibyśmy, żeby to miejsce stało się miejscem praktyk dla naszych podopiecznych z warsztatów terapii zajęciowej, żeby mogli się aktywizować, a jednocześnie by mogli się spotkać z ludźmi, którzy będą z tej kawiarni korzystali, więc jest to obopólne dobro.
Dlaczego takie miejsca są ważne?
Żeby zobaczyć, że te osoby z niepełnosprawnością są blisko nas, że mogą się czegoś nauczyć i to robią bardzo dobrze, że są zaangażowane w to, co robią, że kochają to, co robią i że są bardzo nam potrzebni, a my jesteśmy potrzebni im. Żeby uczyć się wrażliwości na osobę chorą, cierpiącą, a jednocześnie, która jest bardzo podobna do nas i pięknie mogą pracować i rozwijać się. Te osoby z niepełnosprawnością czują się po prostu potrzebne, czują, że to jest ich praca, czują, że mogą dać też coś z siebie drugiemu człowiekowi. To jest piękne zadanie.
Caritas ma już doświadczenie w prowadzeniu takich miejsc?
Staramy się, żeby te osoby z niepełnosprawnością uczyły się i pracowały. Warsztaty terapii zajęciowej właśnie po to są tworzone, żeby uczyć właśnie warsztatowo, bardzo indywidualnie takie osoby pracy i zaangażowania. Bardzo często wykonują coś w ceramice, w drewnie, później to sprzedają i to jest też ich źródło utrzymania. Więc mamy takie doświadczenie. Samej kawiarni nigdy nie prowadziliśmy, ale jest sporo takich fundacji, także tutaj na Pomorzu, które tego typu działalność prowadzą.
Zamkniemy oczy, przenosimy się do kawiarni. Jak ona wygląda?
Wydaje mi się, że jest piękna, bo jest jednocześnie bardzo nowoczesna, ale jest też taką przestrzenią, w której każdy może się odnaleźć. Jest w pobliżu właśnie trochę zieleni, trochę trawy, takiego wyciszenia. W środku jest nowocześnie, a jednocześnie bardzo przytulnie. I wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce do integracji społecznej. Także w planach mamy tworzenie klubu seniora, tak żeby seniorzy mogli przyjść tam, wypić kawę, zjeść kawałek ciasta i ze sobą po prostu porozmawiać. Tak ta przestrzeń jest urządzona, aby osoby, które tam się znajdują, po prostu mogły ze sobą rozmawiać przy filiżance dobrej kawy i kawałku ciasta.
Tam czas zwolni, bo będzie można po prostu usiąść i porozmawiać.
Mamy taką nadzieję, że to będzie czas wytchnienia dla każdego.
Kiedy ruszy? Kiedy będziemy mogli tam otworzyć drzwi, wejść i zamówić tą kawę?
W zasadzie wszystko już jest gotowe. Mamy nadzieję, że po długim weekendzie majowym, po majówce, będziemy już mogli ruszyć z całą działalnością. Kawiarnia znajduje się w domu katechetycznym przy parafii Podwyższenia Krzyża w Pruszczu Gdańskim.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam wszystkich do odkrywania wyjątkowych nabożeństw maryjnych właśnie w maju. Oczywiście nieustannie zachęcamy do modlitwy o pokój. Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn Ekumeniczny Radia Gdańsk.